Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy. A wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z wielką radością rozpoczynamy dzisiejszą audycję przygotowującą nas do beatyfikacji sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Mamy bowiem z czego się radować, mamy z czego się cieszyć. Wreszcie została ogłoszona nowa data tego wielkiego wydarzenia. 12 września roku pańskiego 2021 w Warszawie kardynał prymas Stefan Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Radość wielka, bo na tą datę czekaliśmy. Ona była przełożona z uwagi na pandemię. Nie wiedzieliśmy do końca, kiedy to nastąpi, jak to będzie wyglądać. Dziś już wiemy i możemy się cieszyć. Powodów do radości związanych z tą konkretną datą jest mnóstwo. Po pierwsze, to 12 września, czyli wspomnienie imienia Maryi, imienia Matki Bożej. Pan Bóg tak pięknie to przeprowadził, że ten, który całe swoje życie postawił na Maryję, że ten, który mówił, że jeśli zwycięstwo przyjdzie, to będzie to zwycięstwo Matki Bożej, właśnie w jej imieniny, a więc w dzień, kiedy Kościół bardzo mocno w liturgii skupia się na imieniu Maryi, będzie ogłoszony błogosławionym, zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. Można powiedzieć, Maryja sobie tą uroczystość przygotowała. Jestem tego pewien i to jest ogromny, ogromny powód naszej radości. To też pewnie w jakiś sposób domyka nam historię życia kardynała Wyszyńskiego, która, jak już wiele razy wspominaliśmy, na Maryi była oparta w sposób całkowity, od początku, od dzieciństwa, przez życie dorosłe i wielkie dzieła za czasów prymasostwa. Wszędzie wszystko było wpisane właśnie w imię Maryi. On pod tym imieniem jakby działał. I teraz, kiedy dopowiadamy te ostatnie akcenty jego życiorysu, jego historii, kiedy wynosimy go do chwały ołtarzy jako Kościół, to właśnie też dzieje się pod egidą Najświętszej Maryi Panny. Radość to wielka, ale jest jeszcze drugi powód do radości, druga okazja, by bardzo, bardzo mocno się cieszyć z tej beatyfikacji, bo jak usłyszeliśmy w komunikacie kardynała Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, prymas Wyszyński zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy w tym samym dniu i podczas tej samej uroczystości wraz ze służebnicą Bożą, Matką Różą Czacką. Pojawiały się różne głosy związane z tym połączeniem tych beatyfikacji. Jedni mówią, ci zwolennicy prymasa Wyszyńskiego, że to na ujmę i szkodę kardynałowi, bo jak tak wielkiego człowieka, taką ikonę w historii naszej ojczyzny można w beatyfikacji połączyć z jakąś inną osobą, to umniejsza randze tej uroczystości, to sprawia, że nie wszystkie oczy będą skupione na prymasie Wyszyńskim, to budzi pewną obawę współzawodnictwa pomiędzy tymi postaciami. Z drugiej strony mamy zwolenników założycielki Ośrodka dla Niewidomych w Laskach, czyli Matki Róży Czackiej, którzy mówią, że będzie ona przyćmiona postacią kardynała Wyszyńskiego, że nie zostanie tak wyszczególniona, zauważona, a szkoda, bo to piękny życiorys, bo to piękna postać, bo to bardzo Boże życie i trzeba by było na to zwrócić uwagę. A ja widzę w tym działanie Pana Boga. I można to skwitować jednym zdaniem. Beatyfikacja sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego została przesunięta, ponieważ duchowy syn chciał poczekać na swoją duchową matkę. Bo teraz dopiero przy okazji tej beatyfikacji wspólnej, wrześniowej, zaczyna się o tym mówić, ale kardynał Wyszyński i Matka Róża Czacka przez wiele, wiele lat życia bardzo mocno się przyjaźnili i wpływali na siebie nawzajem. Znali się osobiście, wiele ze sobą korespondowali. Ich życie nieustannie się gdzieś tam ze sobą splatało. I to zwieńczenie ich historii wspólną datą podczas wspólnej uroczystości jest czymś bardzo, bardzo wymownym. Pokazuje nam zasadniczą kwestię. Świętość się przyciąga. Przyjaźń między Stefanem kardynałem Wyszyńskim a Matką Różą Czacką jest czymś bardzo pięknym. Kiedy się obserwuje, to znaczy czyta się pamiętniki Matki Róży, czyta się pamiętniki prymasa Wyszyńskiego i dostrzega tą nić duchowego porozumienia pomiędzy tym dwojgiem, to widać, jak to jest piękno Boże, jakie to jest wszystko sterowane przez opatrzność, jak to wszystko się wzajemnie uzupełnia. Ci dwaj błogosławieni, przyszli błogosławieni Kościoła Świętego, poznali się w roku 1926 za przyczyną jeszcze jednej pięknej postaci, sługi Bożego księdza Korniłowicza, duchowego mistrza i opiekuna prymasa Wyszyńskiego, człowieka, którego on poznał jeszcze w czasach włocławskich, ale potem zaprzyjaźnił się z nim podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To dzięki księdzu Korniłowiczowi, który był związany z Matką Czacką i jej dziełem, Franciszkanek Służebnic i Ośrodkiem dla Osób Niewidomych. To dzięki inicjatywie tego bardzo charyzmatycznego i bardzo pracowitego kapłana mogło dojść do spotkania tych dwóch świątobliwych postaci, Matki Róży Czackiej i kardynała Wyszyńskiego. I ta znajomość rozpoczęta w 1926 roku trwała aż do śmierci Służebnicy Bożej i założycielki Ośrodka dla Niewidomych w Laskach w 1961 roku. Jak wspomina kardynał Wyszyński, Pan Bóg dał mi sposobność zetknięcia się z matką i ojcem, mówi tutaj o matce Czackiej i ojcu Korniłowiczu, i mógłbym się wiele od nich nauczyć. Powiem krótko. Łaski, która wtedy była mi dana, nie umiałem właściwie wykorzystać, bo ludzie szli swoimi drogami na przełaj, a ja za bardzo nauczyłem się chodzić bitymi drogami, chodnikami zaprogramowanymi, dającymi się ująć w konkretne wykłady. Nie udało się tego pogodzić. To jest wspomnienie tych pierwszych spotkań kardynała z Matką Różą Czacką i od razu widać, jak ta postać tej kobiety, która założyła ośrodek w Laskach dla dzieci i osób niewidomych, kardynała Wyszyńskiego wręcz zawstydzała. Między nimi była ćwierć wieku różnicy wieku, 25 lat. Kiedy kardynał Wyszyński zaczynał swoje życie w 1901 roku, to Matka Róża Czacka już zaczynała swoją działalność na rzecz niewidomych. Kiedy kardynał Wyszyński stawiał pierwsze kroki w kościele jako chłopiec w Zuzeli, to Matka Czacka była już założycielką tego ogromnego dzieła. Wielka różnica wieku, ale chyba jedność dusz i jedność myślenia, które przebijały się przez całe życie tych dwóch przyszłych błogosławionych. I choć na początku ta znajomość była taką znajomością bardzo powierzchowną, bo łączyła ich osoba tylko i wyłącznie księdza Korniłowicza, to ich losy bardzo szybko się splotły i w sposób intensywny zaczęli ze sobą współdziałać. Miało to miejsce podczas II wojny światowej. Sytuacja wyglądała następująco. Ksiądz Korniłowicz przebywał w filialnym ośrodku dla osób niewidomych, który także założyła Matka Róża Czacka pod Lublinem, a tutaj w Kozłówce i w ośrodku w Laskach nie było księdza, który mógłby pomagać siostrom, który mógłby zająć się siostrom i ich dziełem od strony duchowej. I to wtedy ksiądz Korniłowicz poleciłby Franciszkanki i Matka Róża zwróciły się właśnie do księdza Wyszyńskiego o pomoc. On wtedy przebywał u swojej rodziny w małej miejscowości, chroniąc się przed zawieruchą wojenną. I kiedy zobaczył zakonnicę wchodzącą do tego domu, to powiedział: wzywają mnie laski. I od razu stawił się by pomagać tam w Campinosie, w tym wielkim dziele. Ale żeby to wszystko zrozumieć, trzeba zdać sobie najpierw sprawę, czym laski tak naprawdę były. Matka Róża Czacka to fenomenalna postać. To kobieta, która w wieku 21 lat, pochodząc z bardzo zamożnego hrabiewskiego rodu, straciła wzrok. Na tamte czasy i dla tamtego stanu ludzi, dla szlachty, była to wielka ujma. Jej rodzina bardzo mocno przeżyła tą jej chorobę. Próbowano ją leczyć na różne sposoby. Próbowano leczyć ją za granicą, próbowano operować ten wzrok. Jednak wszyscy lekarze mieli jedną diagnozę. Wzrok u matki Róży Czackiej, późniejszej matki Róży Czackiej, został utracony w sposób całkowity. Ona odebrała to jako wielkie wyzwanie, bo lekarz, który powiedział jej, że już nigdy wzroku nie odzyska, powiedział także, że w Polsce nie ma w ogóle ludzi, którzy opiekują się niewidomymi. Ona wtedy postanowiła to zmienić i zaczęła zajmować się właśnie osobami niewidomymi, najpierw ucząc się języka Braille'a, potem próbując poznawać, jak takie ośrodki działają za granicą, by w końcu założyć taki ośrodek w Laskach pod Warszawą dla polskich dzieci, dla Polaków, którzy tracą wzrok lub kompletnie nie widzą. Tym ośrodkiem duchowo zajął się ksiądz Korniłowicz, a właśnie w czasie II wojny światowej trafił tam ksiądz Wyszyński, który kiedy trafił do Lasek, oprócz tego, że miał zająć się zakonnem oraz tymi tam niewidomymi sierotami najczęściej, podjął się także wielkiego wyzwania. Stał się kapelanem oddziału partyzantów w Campinosie. Matka Róża Czacka nie bała się wojny. Stwierdziła, że skoro w 1939 roku podjęliśmy gotowość obrony naszej ojczyzny, to to zobowiązanie trwa do dzisiaj. I w 1942 roku wraz z księdzem Wyszyńskim tam w Laskach, oprócz tego, że zajmują się ośrodkiem dla osób niewidomych, wspólnie zakładają szpital polowy dla rannych żołnierzy, którzy tam w Campinosie ukrywają się w trakcie wojennej zawieruchy. Kardynał Wyszyński wtedy odkrywa matkę Czacką na nowo. W swoich zapiskach tak potem napisze: patrzyłem wtedy na matkę i myślałem sobie, skąd w tej kobiecie, zajętej przecież swoim dziełem, taka odwaga, aby wystawiać dzieło na wszelkie niebezpieczeństwa związane z czynnym zaangażowaniem w powstanie. Matka była zdecydowana. Uważała, że trzeba okazać postawę mężną, bo tego wymaga w tej chwili cały świat. Odsłonił mi się wtedy nowy obraz człowieka, który dotychczas oddany był tylko modlitwie i służbie ociemniałym. I taką postać, i taką osobowość widzę do tej pory. Początkowo więc kardynał Wyszyński matkę Różę Czacką odbierał jako osobę, która dzięki modlitwie i kontemplacji wyłoniła dla siebie wielką misję od Pana Boga, założenie dzieła dla ociemniałych i całe swoje życie temu poświęciła. Z czasem kardynał Wyszyński w matce Czackiej odkrywa nie tylko inicjatorkę tego jednego konkretnego dzieła, poświęconą mu bez reszty, ale wielką przywódczynię duchową i dla tych sióstr, i dla tych dzieci, a poniekąd także dla niego samego. Świadczy o tym fakt, że kiedy potem, już po II wojnie światowej, ich losy troszkę się rozjechały, to znaczy kardynał Wyszyński trafił na biskupstwo do Lublina, matka Czacka została w Laskach, ich znajomość opierała się już tylko na korespondencji, a potem, kiedy kardynał Wyszyński już jako prymas tysiąclecia trafił do więzienia, był ten rok 1953, kiedy trafił do różnych ośrodków internowania, to świadczy o tym fakt, że w czasie tego trudnego dla siebie doświadczenia poprosił o zdjęcie ojca Korniłowicza i matki Czackiej. Poprosił o ich zdjęcie, bo twierdził, są dla niego pomocą w tych trudnych chwilach. W ogóle to jest niesłychane, jak Pan Bóg łączy ich życiorysy, bo i matka Czacka, i kardynał Wyszyński w podobny sposób przeżywali pewne doświadczenia wiary. I matka Czacka musiała zderzyć się z chorobą i z trudnościami związanymi ze zdrowiem i zaakceptować je jako dar od Pana Boga. I kardynał Wyszyński, o tym też sobie przecież wspominaliśmy, który był bardzo chorowitym klerykiem i miał być wyświęcony tylko dla jednej mszy świętej, też musiał sobie ten lęk przed trudnościami związanymi ze zdrowiem przezwyciężyć i oddać to bez reszty Panu Bogu. I potem ta chora, niewidoma matka Róża Czacka została przeznaczona przez Boga do wielkich dzieł i potem ten chorowity na początku ksiądz został przez Pana Boga przeznaczony do ogromnego dzieła prowadzenia kościoła w Polsce. Więc można powiedzieć, poniekąd zostali wrzuceni na tą samą drogę, mieli jechać przez życie tymi samymi torami. I pewnie robili to na różne sposoby, bo każdy z nich miał swoją własną charyzmę i swój własny pomysł na to, jak tą misję od Pana Boga realizować, ale na pewno bardzo wiele ich łączyło. I kardynał czuł to wielkie przywiązanie do Matki Róży Czackiej i czuł, że potrzebuje jej takiej duchowej obecności w swoim potem wielkim prymasowskim działaniu i w swoim życiu. Wielokrotnie nawiedzał Laski przez cały okres prymasostwa, nie licząc internowania i tych 3 lat nieobecności w Warszawie. Każdy Wielki Piątek spędzał w Laskach i zostawał tam podczas Wielkiej Soboty do południa. To tam w Laskach przeżywał zawsze liturgię Męki Pańskiej, a potem na następny dzień wygłaszał konferencję dla sióstr i dla ośrodka dla niewidomych. Tam nabierał duchowych sił przed najważniejszymi wydarzeniami liturgii, czyli świętami wielkanocnymi. Tam czerpał z duchowości Matki Róży Czackiej, tam modlił się przy grobie księdza Korniłowicza, który zmarł nieco wcześniej, a kiedy w 1961 roku umarła także Matka Czacka, to towarzyszył jej w tych ostatnich dniach życia. To było tak, że wędrował wtedy między Gnieznem a Warszawą i dowiedział się o tym, że Matka Czacka kona. To kardynał Wyszyński udzielił jej wiatyku, to kardynał Wyszyński przygotował ją na ostatnią drogę, a potem, kiedy wracając z Gniezna, dowiedział się, że ona nie żyje, czuwał przy jej trumnie. Sam siebie nazywał obywatelem miasta Laskowskiego. Mówił o tym, że przybywał tutaj często, bo uwielbiał patrzeć na Matkę Różę Czacką. Mówił, że cechą naszej matki było to, że umiała być zawsze pogodna. Ona zrozumiała ducha Ewangelii, ducha krzyża i chciała tego ducha wpoić w każdego z nas. To jest bardzo wymowne. On Matkę Różę Czacką traktował jako swoją nauczycielkę, pewnego rodzaju duchową mentorkę. Kiedy umarła, podczas pogrzebu w mowie pogrzebowej powiedział: w tej chwili moim obowiązkiem jest stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnych słów pochwycić przynajmniej odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia matki naszej, matki naszych serc, matki dzieła, zgromadzenia i rodziny Laskowej Niewidomych. I dalej mówił prymas: usiłujemy odsłonić testament, który w milczeniu przekazała nam, spadkobiercom swej bogatej spuścizny. Patrzymy na matkę, inaczej jej tutaj nie nazywaliśmy. Nie tylko siostry zakonne i rodzina niewidomych, ale i my, kapłani, czerpaliśmy z bogatego ducha naszej matki i duchowości tego ubłogosławionego przez Boga miejsca. Matka zawsze umiała znaleźć dla siebie chwilę na osobiste obcowanie ze swym Bogiem ukrytym. To był człowiek, który nieustannie stał w obliczu swego najlepszego Boga. Człowiek, który wytrwale czerpał z niezgłębionego źródła Bożej miłości. Dlatego zdołała tylu ludzi wokół siebie obdzielić i pożywić tą miłością. Kardynał dostrzegał, że Matka Róża Czacka potrafi bardzo dobrze uzyskać ten balans między życiem duchowym, kontemplacją, spotykaniem się z Bogiem i budowaniem wewnętrznej, głębokiej relacji z Nim, a życiem dziełem, działaniem, aktywnością, tą zewnętrzną, która przecież musiała być przeogromną pracą, skoro tworzy się i zgromadzenie zakonne, jak w przypadku Matki Róży Czackiej, i wielkie dzieło dla osób niewidomych. Dostrzegał w niej także wielkie cechy, które potem wykorzystywał w swojej działalności i w swoim posługiwaniu prymasowskim. On wiedział, że Matka Czacka oprócz ogromnej duchowości, dobroci serca, takiego ducha prawdziwej Ewangelii, potrafi być także bardzo wymagająca. Pisał w swoich dziełach: umiała być w tych wymaganiach niezwykle surowa. Jakkolwiek wszyscy czuli, że surowość ta jej podyktowana jest wielką miłością dusz, sprawy i dzieła. Coś przepięknego. Kiedy przełożymy to potem na życie kardynała prymasa Wyszyńskiego i zauważymy, jak on często podchodził z taką surowością, z takim autorytetem do pewnych spraw, jak wiedział, że dla poświęcenia się dla dzieła Kościoła w Polsce, dla zachowania ducha narodu, potrzeba takiej determinacji i potrzeba takiej samodyscypliny, ale także potrzeba też dyscypliny kościelnej. Jak potrafił to wyczuć i zrozumieć i dołożymy do tego właśnie postać Matki Czackiej, to widzimy, że to także od niej mógł on w tym względzie czerpać inspirację. I korzystał z tej pomocy także wiele lat po śmierci Matki Róży. Pamiętajmy, że kardynał Wyszyński odszedł z tego świata 20 lat po założycielce dzieła w Laskach. I przez te ostatnie 20 lat swojego życia, kiedy Matki Róży fizycznie już na świecie nie było, on bardzo często w Laskach nawiedzał groby tych jego wielkich patronów, czyli ojca Korniłowicza i Matki Róży Czackiej, bo tam spoczywają ich ciała. I sam mówił: osobiście pragnę wam jasno powiedzieć, że gdy mi nie jest łatwo, bo przecież nie brakuje powodów, to mam patronów, do których mogę się odwoływać i wiem, że mi pomogą. Pierwszym jest nasz ojciec, a drugim sprzymierzeńcem jest matka, do której trzeba się tak po cichu podsunąć. Ja się nigdy nie modlę za matkę Czacką. Ja się tylko modlę do niej. Pamiętajcie więc, że oni oboje są na pewno w chwale Boga. I to jest niesamowite, bo przecież te zapisane słowa Stefana kardynała Wyszyńskiego są ewidentnie aktem promulgacji ich życia błogosławionego, są pewnego rodzaju formułą beatyfikacyjną. On mówi, oni na pewno są w chwale Boga, a więc na pewno są w niebie i nie trzeba się modlić już za nich. On mówi, ja modlę się do Matki Czackiej, bo ona jest mi patronką, jest mi wspomożycielką. Można sobie zadać pytanie, czy kardynał Wyszyński wiedział, że Matka Róża Czacka zostanie kiedyś ogłoszona błogosławioną? Wydaje się, że tak, bo jej świątobliwe życie, które on obserwował i to, jakie inspiracje od niej czerpał i to, jak dostrzegał jej wielkość, o tym świadczą, że mógł mieć takie przeczucia. Ale czy kiedykolwiek w życiu przypuszczałby prymas tysiąclecia, że Matka Róża Czacka zostanie ogłoszona błogosławioną w tym samym dniu, o tej samej godzinie i podczas tej samej uroczystości, co on sam? To bardzo wątpię. I to jest działanie i palec Boży. To jest pokazanie, jak Pan Bóg lubi robić nam niespodzianki, jak Pan Bóg jest niesamowity w tym swoim pokazywaniu nam działania, tym swoim planowaniu nam życia i okoliczności, jak Pan Bóg potrafi tutaj zaskakiwać. Dwoje skrajnie różnych, ale jakże do siebie podobnych ludzi. Dwoje dążących do świętości przez życie i dwoje tych, którzy tą świętość osiągnęli. Matka Róża Czacka, jeszcze służebnica Boża, za chwilę błogosławiona i prymas tysiąclecia, za chwilę wyniesiony do chwały ołtarzy. W jednym dniu. Przyjaciele, inspirujący się nawzajem za życia, związani dniem beatyfikacji. I pewnie historia Kościoła zna wiele takich momentów, kiedy to znający się za życia, darzący się wzajemnym uczuciem przyjaźni są dzisiaj świętymi i błogosławionymi. Mamy Klarę i Franciszka, mamy Scholastykę i Benedykta, mamy przecież piękne i wymowne spotkanie ojca Pio ze świętym Janem Pawłem II, czy Jana Pawła II i matkę Teresę z Kalkuty. A tutaj kolejny przykład, jakby na kolejny dowód, że świętość się przyciąga. Że świętość się przyciąga, że świętość jest tak charyzmatyczna i prowadzi do takich samych wniosków, do takiego samego stylu życia, do takiego samego stylu decydowania, do takich samych zasad działania na co dzień, że nie sposób tego wzajemnie nie zauważać i nawzajem się inspirować. I przykład Matki Róży Czackiej i Stefana kardynała Wyszyńskiego wydaje się być tutaj dla nas przykładem idealnym. Więc cieszmy się, bo do 12 września to jeszcze chwila, to jeszcze tak naprawdę kilkadziesiąt dni. I będziemy mogli głośno do Pana Boga wręcz krzyczeć duchowo, że dziękujemy za tak wielkie wstawiennictwo, za takich potężnych patronów, za Matkę Różę Czacką i Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Cieszmy się, bo to kolejny dowód na to, że święci są pośród nas, że żyją wokół i wystarczy tylko się rozejrzeć, by dostrzec to, co najpiękniejsze, czyli działanie Pana Boga przez konkretnych ludzi. Ta przyjaźń jest dowodem na to, że można. Chciejmy się nią inspirować.